aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek przestrzegł przed globalizacją obojętności, zwłaszcza na los ginących na morzu afrykańskich emigrantów. 11 milionom mieszkańców Sahelu grozi śmierć głodowa. Sudan modli się o pokój i pojednanie. 8 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Papież Franciszek podczas wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa oddał hołd 20 tysiącom uchodźców z Afryki, którzy w ciągu ćwierćwiecza utonęli w drodze do Włoch. Ta pielgrzymka na peryferię świata była pierwszą podróżą pontyfikatu.
Imigranci, którzy zginęli w morzu z owych łodzi, które zamiast być drogą nadziei, stały się drogą śmierci. Taki tytuł pojawił się w gazetach. Kiedy przed kilku tygodniami doszła do mnie ta wiadomość, niestety tyle razy się powtarzająca, wciąż wracała mi ta myśl jak kolec boleśnie kłujący w serce. Poczułem wtedy, że muszę tu przybyć dzisiaj, by się modlić, by okazać bliskość, ale także by obudzić nasze sumienia, żeby to, co się stało, już się nie powtórzyło. Niech się już nie powtórzy. Bardzo proszę.
Papież uczcił pamięć ofiar, wrzucając do morza wieniec biało-żółtych chryzantem. W czasie mszy sprawowanej za zmarłych potępił zanik braterskiej odpowiedzialności i prosił o przebaczenie za obojętność.
To kultura dobrobytu prowadzi nas do myślenia o sobie samych, znieczula nas na wołanie innych. Sprawia, że żyjemy w mydlanych bańkach, które są ładne, ale są niczym, są złudzeniem tego, co próżne, tymczasowe, co prowadzi do obojętności na innych, co więcej, do globalizacji obojętności. W tym zglobalizowanym świecie popadliśmy w globalizację obojętności. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych. Nas ono nie dotyczy, nie interesuje. To nie nasza sprawa.
Jeśli mieszkańcy Sahelu nie otrzymają natychmiastowej pomocy, 11 milionom ludzi grozi śmierć głodowa. Alarm w tej sprawie podniosła Organizacja Narodów Zjednoczonych, wskazując na dramatyczną sytuację ludności terenów graniczących z Saharą. Pogorszenie sytuacji spowodowane zostało m.in. skoncentrowaniem większości wysiłków charytatywnych na pomocy dla Syrii, mówi Moira Moracelli z Caritas Italia.
To jest długotrwający kryzys, który nazwałabym strukturalnym. Przybiera on na sile lub nie w zależności od opadów. Sytuacji w regionie nie poprawia też napięta atmosfera w Mali. Ponad 500 000 ludzi w tym kraju musiało opuścić swe domy. Ponad 170 tysięcy uciekło do sąsiednich krajów. Oznacza to 700 tysięcy osób, które potrzebują pomocy, także żywnościowej. Niestety, kryzys ten został praktycznie zapomniany przez media. Przekłada się to m.in. na zmniejszenie ofiarności darczyńców, a sytuacja cały czas jest bardzo niepokojąca.
W południowym Sudanie trwa dziś szczególna modlitwa o pokój i pojednanie. Inicjatywa związana jest z przypadającą jutro drugą rocznicą pojawienia się tego kraju na mapie świata. Rozpad Sudanu na dwa suwerenne państwa położył kres wieloletniej krwawej wojnie domowej, podkreśla kierujący diecezją Rambek ojciec Fernando Colombo, kombonianin.
Przeszłość naznaczona jest otwartymi wciąż ranami, podziałami, wzajemną nienawiścią, walkami i mordami. Bazując na takim doświadczeniu, bardzo trudno jest budować przyszłość. O tym, by położyć szczególny nacisk na proces pojednania, mówiło się od dawna. Teraz prezydent południowego Sudanu zachęcił biskupów, by włączyli w niego wszystkich mieszkańców. Potrzebna jest odnowa sumień, przemiana serc, przebaczenie. 5 lipca o pokój dla Sudanu modliła się wspólnota muzułmańska. Dzień później chrześcijanie. Dziś te modlitwy odbywają się we wszystkich miastach i wioskach. Każdy modli się według własnej tradycji. Musimy być świadomi, że proces pojednania potrwa lata. Jednak jeśli nie postawimy na prawdziwe pojednanie, wszystko, co się będzie dokonywało, będzie się działo tylko powierzchownie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego. Dziś powiemy o dwóch ważnych wydarzeniach europejskich. Pierwsze to niedoszłe do skutku ekumeniczne obchody 1700-lecia Edyktu Mediolańskiego, które miały się odbyć w rodzimym mieście cesarza Konstantyna Niszu z udziałem wszystkich zwierzchników chrześcijańskich. Dlaczego nie doszło do tego spotkania, opowie nam za chwilę nuncjusz apostolski w Belgradzie, arcybiskup Orlando Antonini. W drugiej części audycji nadamy natomiast wywiad z nowym sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, COMECE, irlandzkim kapłanem Patrykiem Delim. Okazją rozmowy jest 10. rocznica europejskiej adhortacji Jana Pawła II, Ecclesia in Europa oraz podejmowane z tej okazji inicjatywy. Przed mikrofonem Krzysztof Bronk, zapraszam na nasz magazyn.
Nie spełniły się nadzieje na panchrześcijańskie spotkanie zwierzchników różnych kościołów i wspólnot kościelnych z okazji 1700-lecia Edyktu Mediolańskiego w rodzinnym mieście cesarza Konstantyna Niszu w dzisiejszej Serbii. Dlaczego tak się stało i jak Serbowie przeżywają tę rocznicę, zapytaliśmy nuncjusza apostolskiego w Belgradzie, arcybiskupa Orlanda Antoniniego.
Queste celebrazioni potevano rappresentare un grande passo in avanti nel dialogo ecumenico e nel cammino verso l'unità.
Uroczystości te mogły być wielkim krokiem naprzód w dialogu ekumenicznym, w drodze do jedności. Kiedy przybyłem do Serbii w 2009 roku, pojawiła się wielka idea, by w 2013 roku z okazji 1700-lecia Edyktu Mediolańskiego zgromadzić w Niszu, gdzie urodził się Konstanty, wszystkich zwierzchników religijnych, przede wszystkim papieża, patriarchów prawosławnych, zwierzchników historycznych wspólnot protestanckich. Wydawało się, że ta okazja oraz położenie geograficzne mogłyby być właściwym i neutralnym miejscem dla takiego spotkania. Później się jednak okazało, że różne środowiska serbsko-prawosławne, ze względu na wciąż nierozwiązane kontrowersje historyczne między Serbami i Chorwatami, sprzeciwiają się wizycie papieża. Rozciągali odpowiedzialność Chorwatów na cały Kościół katolicki i żądali, by papież najpierw poprosił o przebaczenie win. Oczywiście inne środowiska nie podzielały tej opinii.
Anzi, potrei dire che buona parte della Chiesa ortodossa sarebbe...
Co więcej, mogę powiedzieć, że większość serbskiej cerkwi prawosławnej opowiadała się za przyjazdem papieża. Tym niemniej z obawy przed schizmą wewnątrz cerkwi i problemami ze światem prawosławnym nie doszło do na tyle szerokiego porozumienia w tej sprawie, aby wizyta mogła się odbyć i była owocna dla obu stron. Teraz ta rocznica jest obchodzona przez każdy kościół osobno. Jednakże na poszczególne uroczystości są zapraszani przedstawiciele innych wyznań, na przykład do udziału w uroczystościach prawosławnych, które odbędą się w październiku, zostali zaproszeni najwyżsi dostojnicy watykańscy, choć nie sam papież. Co ciekawe, do współpracy z okazji tej rocznicy skłonił różne kościoły sam prezydent Nikolić, podobnie jak cesarz Konstanty, który w 325 roku zwołał wszystkie kościoły na Sobór Niceński. No cóż, nie da się wszystkiego naraz. Być może w 2113 roku będziemy już mogli obchodzić rocznicę 1800-lecia edyktu wszyscy razem w jednym niepodzielonym kościele.
Jakie przesłanie niesie ten edykt do współczesnego świata, również do podzielonego świata chrześcijańskiego?
Forse non si rileva abbastanza.
Nie dość mówi się chyba o tym, że edykt mediolański nie tylko nadawał chrześcijanom wolność religijną, ale uwaga, dawał też wszystkim wolność sumienia. Myślę, że ta wolność sumienia jest dziś najważniejszym przesłaniem tego dokumentu z 313 roku, ponieważ wciąż jeszcze nie została ona uznana przez wszystkie prawodawstwa. Są kraje, które przewidują nawet karę śmierci dla swych obywateli, którzy zechcą zmienić religię. Ale są też regiony, gdzie coraz trudniej jest praktykować swoją wiarę i jej wartości etyczne. Moim zdaniem, Będzie to istotny punkt dialogu z islamem z jednej strony, a z drugiej przedmiot kontrowersji w relacjach z sekularyzowanymi państwami zachodnimi, gdzie coraz bardziej uwidacznia się rewolucja antyreligijna, a w szczególności antychrześcijańska. Nakłada ona prawa zmuszające chrześcijan do milczenia lub do czynów, które są sprzeczne z ich moralnością. Być może powinniśmy się przygotować na nowy okres prześladowań. W pierwszych wiekach krew chrześcijan skłoniła ówczesną władzę polityczną do modyfikacji prawa w kwestii wolności religijnej. Ale było to możliwe, ponieważ chrześcijanie byli zjednoczeni. Dlatego jest niezbędne dla pełnego urzeczywistnienia edyktu mediolańskiego, by chrześcijanie wszystkich wyznań przezwyciężyli podziały i starali się skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego społeczeństwa. Per rispondere efficacemente
alle sfide della società moderna. Mówił arcybiskup Orlando Antonini, nuncjusz apostolski w Belgradzie.
Komisja Episkopatu Wspólnoty Europejskiej COMECE stara się przypomnieć Brukselczykom, a w szczególności pracownikom urzędów Unii Europejskiej, nauczanie Jana Pawła II o Starym Kontynencie, a zwłaszcza jego adhortację Ecclesia in Europa. Temu celowi służyła m.in. akcja ewangelizacyjna pod hasłem Tydzień Nadziei. O dziedzictwie papieża Polaka w tej dziedzinie rozmawialiśmy z księdzem Patrykiem Delim, nowym sekretarzem generalnym COMECE, który w lutym zastąpił na tym stanowisku księdza Piotra Mazurkiewicza.
W tym roku przypada 10. rocznica adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Ecclesia in Europa. Jakie przesłanie pozostawił nam w tym dokumencie papież?
Jego przesłanie z tej adhortacji jest skierowane do Kościoła w Europie. Jest to dokument pełen nadziei, wiary w przyszłość Europy. Ale Jan Paweł II pisał go w chwili, kiedy jego ojczyzna nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, choć była w pełni świadoma swego powołania w Europie. Papież był przekonany, że Kościół musi się zaangażować w Europę, być Ecclesia in Europa, a zatem Kościołem dla Europy w jej służbie. Nie chodziło tu jedynie o projekt europejski, który urzeczywistnia się w Unii, ale o coś szerszego, o wizję twórców Unii.
Czy Jan Paweł II wypracował własną wizję obecności Kościoła w Europie i jego służby na rzecz tego kontynentu?
Myślę, że Jan Paweł II był przekonany i dał temu wyraz w tym dokumencie, że Kościół, jeśli ma w pełni żyć swym powołaniem, nie może ignorować wizji ogólnoeuropejskiej, bo kraje, w których pełni swą posługę, należą do tego europejskiego projektu. Kościół bowiem z jednej strony jest powszechny, ale z drugiej strony jest też w pełni wcielony w konkretną rzeczywistość, w życie narodów i epoki historycznej. Sam Jezus przyszedł na świat w pewnym określonym momencie dziejów, określonej kulturze i epoce. Podobnie też i Kościół, który urzeczywistnia obecność Jezusa we współczesnym świecie, musi prowadzić z tym światem nieustanny dialog. I biorąc pod uwagę, że kultura europejska została silnie przeniknięta przez tradycję chrześcijańską i katolicką, jest sprawą oczywistą, że Kościół musi się zawsze interesować w sposób szczególny rozwojem Unii Europejskiej.
Z okazji dziesięciolecia tej adhortacji Jana Pawła II o Europie zorganizowaliście w Brukseli akcję ewangelizacyjną pod hasłem Tydzień Nadziei. Skąd ten tytuł? Czy Europie brak dziś nadziei?
Jest oczywiste, że Europa przeżywa dziś kryzys. Kryzys gospodarczy, ale o bardzo ważnych reperkusjach społecznych. Całe pokolenie młodych ludzi nie ma w Europie swego miejsca. Jest to realne zagrożenie. Wiemy też, że sama Unia Europejska przeżywa trudne dni. W tym kontekście wszyscy potrzebują nadziei, odkrycia na nowo naszego kontynentalnego powołania, aby lepiej sprostać kryzysowi i lepiej z niego wyjść.
Aby jakoś ukonkretnić te nadzieje, wybraliście postaci różnych świętych, którzy należą jednak do przeszłości. Skąd ten wybór?
Les saints vivent dans l'éternité.
Święci żyją w wieczności, ale z konieczności należą też do przeszłości, bo świętym można być ogłoszonym dopiero po śmierci. Większość świętych, których wybraliśmy, należy do przeszłości nie tak znowu odległej, ale są też i dawniejsi, jak na przykład święta Hildegarda z Bingen, która żyła w XI wieku. Jej postać i dziedzictwo przedstawiła mniszka, która dziś żyje w klasztorze w Bingen i okazało się, że jej przesłanie jest bardzo aktualne, żywo przemawia do współczesnych. Było to dla nas wielkim zaskoczeniem. Widać, że wizja świętej Hildegardy była bardzo profetyczna. Obejmowała ekologię, naszą dynamiczną relację z Bogiem Stwórcą, bardzo humanistyczną filozofię. Można by sądzić, że jej pisma powstały całkiem niedawno. Uniwersalizm jej przesłania bardzo nas zaskoczył.
Czy inne postaci też spotykały się z tak żywym przyjęciem?
Tak, mieliśmy bardzo ciekawą konferencję na temat świętego Bernarda ze Sieny, który był wielkim kaznodzieją franciszkańskim z XIV wieku. Rozwinął on filozofię gospodarki rynkowej i to w epoce, kiedy wolny rynek dopiero się kształtował we Florencji, czy szerzej mówiąc w Toskanii. Miał już jednak pomysł na sprawiedliwość rozdzielczą i działalność gospodarczą dla dobra innych. Bardzo nas to zdziwiło. Mówiliśmy też o różnych doświadczeniach Kościoła w zastosowaniu jego społecznej nauki. Choćby w działalności austriaczki Hildegard Burian, która w czasach Piusa XI angażowała się w sprawy społeczne, ale przy zachowaniu pełnej wierności społecznemu nauczaniu Kościoła. Mówiliśmy też o pojednaniu francusko-niemieckim, o chrześcijanach w obozach koncentracyjnych. Chcieliśmy podejść do tematu chrześcijańskiej Europy jak najbardziej kompleksowo, przedstawić różne aspekty chrześcijańskiego wkładu w życie Europy.
A zatem były to takie wzorcowe postaci, które powinny stymulować Kościół we współczesnej Europie?
Oczywiście żyjemy w czasach wielu wątpliwości. Jestem jednak pewny, że biskupi z Commesse, a w szczególności nasz przewodniczący kardynał Marx, są przekonani, że wyjdziemy z tego kryzysu jeszcze bardziej europejscy. Na pewno nie jest to chwila, gdy trzeba by było rezygnować z europejskiego projektu. Trzeba przy nim trwać i spróbować odkryć nowe aspekty gospodarki, co nam pozwoli jeszcze pełniej się zaangażować w realizację projektu europejskiego i lepiej go zrozumieć.
Mówił ksiądz Patrick Daly, nowy sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Commesse.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.